Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie ksiądz Mariusz. Raz jeszcze witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Drodzy Państwo, kontynuujemy nasze rozważania na temat wiary, na temat credo naszego wyznania wiary, tajemnic naszej wiary. Kiedy odmawiamy credo, wyznanie wiary, to proszę zauważyć, nie ma tutaj mowy, nie ma w tekście słów, które by opisywały całe życie Jezusa. To znaczy, nie wyznajemy, nie wyrażamy, a może inaczej, nie opowiadamy o całym w szczegółach życiu Pana Jezusa. Jest tutaj mowa o wcieleniu, Jego przyjściu na świat, zstąpił z nieba, Syn Boży staje się człowiekiem, przybiera ludzką postać, ale zaraz potem jest mowa o męce, o śmierci, o zmartwychwstaniu Jezusa, o pasrze Jezusa. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. I zaraz potem mówimy, ukrzyżowany również za nas. Proszę zobaczyć, od razu przeskok ze wcielenia od razu do paschy Jezusa. No chcemy jednak zauważyć całe życie Jezusa, także to ukryte życie. Bo proszę zobaczyć, od 12 roku życia, kiedy sięgamy do Ewangelii, od 12 roku życia, od momentu, kiedy Jezus zagubił się w świątyni, czy został raczej w świątyni i szukała go Maryja i opiekun Józef, aż do 30 roku życia my nic nie wiemy na temat życia Jezusa. Słowo Boże milczy. O 18 latach Jezusa. Chłopiec rósł, rozwijał się, no, tylko tyle. No, dokładnie tak czytamy, to jest Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 2, werset 52. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach, w łasce u Boga i u ludzi. Tyle. Tylko tyle. Nic więcej nie wiemy. Czynił postępy, rozwijał się. Możemy tak pomyśleć, przysposabiał się do tego, co przed nim, do tej misji publicznej działalności i w konsekwencji do finału jego ziemskiego życia, a więc do oddania życia za ludzi. Katechizm Kościoła Katolickiego od punktu 512 właśnie o tym wszystkim mówi, o misteriach życia Chrystusa, tych tajemnicach jego życia. Czytamy tak. I jeśli chodzi o życie Chrystusa, symbol wiary mówi tylko o misteriach wcielenia, poczęcie i narodzenie i paschy, męka, ukrzyżowanie, śmierć, pogrzeb, wstąpienie do piekieł, zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie. Nie mówi wprost o misteriach ukrytego i publicznego życia Jezusa, ale artykuły wiary dotyczące wcielenia i paschy wyjaśniają całe ziemskie życie Chrystusa. Wszystko, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym został wzięty do nieba, to jest Dzieje Apostolskie, rozdział pierwszy, trzeba widzieć w świetle misteriów Bożego Narodzenia i Paschy. Zależnie od okoliczności, katecheza powinna ukazywać całe bogactwo misteriów Jezusa. W tym miejscu wystarczy wskazać pewne elementy wspólne wszystkim misteriom życia Chrystusa, a więc całe życie Chrystusa, o tym dzisiaj będziemy sobie mówić, od punktu 514 do 521 Katechizmu Kościoła Katolickiego, by zarysować potem główne tajemnice życia ukrytego, a więc misteria dziecięstwa ukrytego życia Jezusa, to jest już kolejny punkt, to w kolejnej katechezie, i w końcu, by ukazać to życie publiczne Jezusa, to, które chyba najbardziej znamy, przecież czytamy na kartach Ewangelii, misteria publicznego życia Jezusa. Ciche życie Jezusa, milczenie, o tym przed chwilą Państwu powiedziałem, całe życie Chrystusa jest jednak misterium, czytamy w katechizmie. Ewangelie nie zawierają wielu informacji, które zaspokajałyby ludzką ciekawość dotyczącą Jezusa. Prawie nic nie mówi się o Jego życiu w Nazarecie, a nawet nie ma relacji o dużej części Jego życia publicznego. To, co znajduje się w Ewangeliach, zostało napisane, jak mówi święty Jan, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Wiemy dużo z tego opisu ewangelicznego na temat publicznego życia Jezusa, Jego działalności, Jego nauczania, uzdrawiania chorych, chodzenia od wioski do wioski, możemy powiedzieć pielgrzymowania Jezusa, który nie miał, gdzie by miał głowę złożyć, prawda, nie miał stałego miejsca, ale i tak, jak mówi katechizm, tak naprawdę nie ma relacji o dużej części jego życia publicznego. Ewangelie zostały napisane przez ludzi należących do pierwszych wierzących, którzy chcieli podzielić się wiarą z innymi. Poznawszy przez wiarę, kim jest Jezus, mogli oni zobaczyć i ukazać innym ślady Jego misterium w całym Jego życiu ziemskim. Poznali Go i potem te najważniejsze ślady, momenty chcieli pokazać, spisując Ewangelię. Wszystko w życiu Jezusa, tutaj mówi bardzo ładnie katechizm, proszę posłuchać, od pieluszek, czyli od Betlejem, od Jego narodzenia w tej grocie betlejemskiej, czy w stajni betlejemskiej. Wszystko w życiu Jezusa, od pieluszek przy Jego narodzeniu, aż po ocet podany podczas męki i płótna pozostałe w grobie po Jego zmartwychwstaniu, jest znakiem Jego misterium, Jego świętości, Jego działalności. Przez czyny, czytamy dalej w katechizmie Kościoła katolickiego, przez czyny, cuda, słowa zostało objawione, że w Nim mieszka cała pełnia, bóstwo na sposób ciała. Człowieczeństwo Jezusa ukazuje się w ten sposób jako sakrament, to znaczy znak i narzędzie Jego bóstwa i zbawienia, które przynosi. To, co było widzialne w Jego ziemskim życiu, prowadzi, i to jest bardzo ważne, prowadzi do niewidzialnego misterium Jego synostwa Bożego i Jego odkupieńczego posłania. Tak, to tak jest tutaj powiedziane, sakrament. No, kiedy myślimy o sakramencie, myślimy o naszych 7 sakramentach, ale definicja sakramentu mówi tak, że sakrament to jest widzialny znak niewidzialnej łaski, czyli widzimy coś takiego materialnego, jak choćby weźmy chrzest, prawda? Widzimy, jak ksiądz polewa główkę dziecka wodą i wypowiada słowa: ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, więc to jest widzialny znak, ale za tym kryje się niewidzialna łaska, która dotyka wtedy dziecko. Dziecko zostaje ochrzczone, włączone w wielką rodzinę dzieci Bożych, otrzymuje niezatarte takie znamie, zostaje uwolnione od grzechu pierworodnego i tak dalej. Więc widzialny znak, my widzimy, co się dzieje, tak, na zewnątrz, ale jest jeszcze w tym wszystkim, co jest jeszcze ważniejsze, niewidzialna, działająca łaska Boża. Tak samo przy sakramencie pokuty i pojednania. My słyszymy słowa rozgrzeszenia, my widzimy, jak ksiądz czyni znak krzyża nad nami, ale w tym czasie działa niewidzialna łaska Boża, która rozlewa to miłosierdzie, że jesteśmy uwolnieni od grzechu. I tak samo w życiu Jezusa widzieliśmy Jego czyny, tak jak mówi katechizm, czyny, słowa, cuda, to wszystko było widoczne dla ludzi. Mogli Go słuchać, mogli Go dotknąć, mogli, na ile to było możliwe, przytulić się, tak? Ale za tym też szło coś innego, coś jeszcze większego. To wszystko miało doprowadzić do niewidzialnego misterium Jego synostwa, jakby poprowadzić ludzi do tego, żeby oni uwierzyli w Niego, że jest Synem Bożym i On ma zadanie, On ma misję zbawić człowieka. Nie mieli zatrzymać się na tym, co widoczne, choć niektórzy pewnie i tak może chcieli, dobrze wiemy, że chcieli uczynić Go takim ziemskim królem, przywódcą, który by wyzwolił Izrael spod okupacji rzymskiej, takiego po prostu przewodnika, takiego dowódcę, byśmy powiedzieli, jakiegoś ich, ale to nie była misja Jezusa. On miał poprowadzić wszystkich do nieba, do zbawienia, po prostu. Tak, teraz czytamy dalej wspólne cechy misteriów Jezusa, tych różnych momentów Jego życia. Czytamy tak, w punkcie 516. Całe życie Jezusa jest objawieniem Ojca. Jego słowa i czyny, milczenie i cierpienia, sposób bycia i mówienia. Jezus może powiedzieć: kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. A Ojciec? To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie. Ponieważ nasz Pan stał się człowiekiem, by wypełnić wolę Ojca, dlatego nawet najmniejsze szczegóły Jego misteriów ukazują miłość Boga ku nam. I to jest też bardzo, bardzo ważne. Wszystko, co robił Jezus, miało na celu, jak powiedziałem przed chwilą, poprowadzić ludzi do nieba, poprowadzić ludzi do zbawienia, do jeszcze większej wiary. To wszystko, to Jego ukryte życie, o którym niewiele wiemy, i to publiczne, o którym wiemy dużo więcej, ale też nie wszystko, to miało ukazać miłość Ojca, miłość Boga Ojca do każdego człowieka. misja Jezusa, głosić dobrą nowinę, a dobra nowina to była, że Bóg cię kocha, że Bóg jest miłością, że Bóg ma dla ciebie przygotowane w niebie mieszkanie. Jesteś dla Niego kimś ważnym, jesteś potrzebnym. Oto zadanie Jezusa. Same cuda, same w sobie nie miały znaczenia cud dla cudu, tylko one miały do czegoś dalej poprowadzić. Rozmnożenie chleba, uzdrawianie, to wszystko miało poprowadzić do jeszcze większej wiary w Boga Ojca, który jest miłością. Kto mnie zobaczył, zobaczył i Ojca, mówił. No to pamiętacie Państwo, czasami ktoś tak mówi, pokaż mi swoje życie, a powiem Ci, kim jesteś. Nie? Nawet słyszałem, pokaż mi, jak mieszkać, tak? Jak masz porządek w domu, jak masz poukładane wszystko, a powiem Ci, kim Ty jesteś. No to takie już trochę bardziej może surowe, ale no tak patrzymy na Jezusa. On pokazał swoim życiem, kim On jest. Pokazał. Pokazał, że jest Synem Bożym. Ja i Ojciec też jedno jesteśmy. Patrzę na Jezusa i widzę, to jest Syn Boży, to jest zapowiedziany Mesjasz, to jest miłość. To jest miłość, to nie jest przywódca w tym rozumieniu ziemskim, absolutnie różny od tych przywódców. Tak? Mówi z mocą, owszem, porywa tłumy, owszem, tak? Ale nie ma władzy militarnej, nawet jej nie chce, on tego nie chce. On przychodzi walczyć miłością. Przychodzę ogień rzucić na ziemię, ale ogień miłości, żeby to, co złe zostało wypalone, żeby to, co niedobre zostało zniszczone, żeby zwyciężyła miłość. I tak naprawdę to się także dzisiaj dzieje. Tego chce Pan Bóg. Nie tylko wtedy, kiedy przez te 3 lata Jezus chodził po ziemi, ale i dzisiaj ciągle o człowieka walczy, jego zadanie, jego misja. Ale też czytaliśmy przed chwilą, sam Pan Bóg, Bóg Ojciec objawia, kim jest Jezus. Pamiętamy podczas chrztu w Jordanie, mówi, to jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie. To jest mój Syn wybrany. Potwierdza prawdziwość Jezusa. To nie jest jakiś tam prorok tylko, to nie jest jakiś tam wybitny nauczyciel, prawda, cudotwórca. No to jest początek jego publicznej działalności, więc może jeszcze go nie poznali, ale za chwilę, tylko od samego początku jego słuchajcie. To jest on. On jest wybrany. Jego słuchajcie, tak? No właśnie, przyszedł, stał się człowiekiem, by wypełnić wolę Ojca. I wszystko, co czynił, było tym, co miało poprowadzić ludzi do tego, żeby uwierzyli, że Bóg jest miłością. On przychodzi, żeby powiedzieć, ukazać, że miłość Boga jest wielka. Jest to miłość ku nam. Ku nam. Tak, czytamy dalej w punkcie 517. Całe życie Chrystusa jest misterium odkupienia. Odkupienie przychodzi do nas przede wszystkim przez krew z krzyża, ale to misterium jest obecne w całym życiu Chrystusa. Jest już w Jego wcieleniu, przez które stając się ubogim, ubogaca nas swoim ubóstwem. Jakie to jest zupełnie różne od tego, co dzisiaj w świecie mamy, prawda? Ubóstwem nas ubogaca. W Jego życiu ukrytym, którym przez swoje poddanie naprawia nasze nieposłuszeństwo. On jest posłuszny, naprawia nasze nieposłuszeństwo. On jest ubogi i nas swoim ubóstwem ubogaca. Tak, naprawia nasze nieposłuszeństwo. W Jego słowie jest obecne to misterium Chrystusa, które oczyszcza słuchaczy. On do nas mówi i nas oczyszcza. W Jego uzdrowieniach, egzorcyzmach, przez które On wziął na siebie nasze słabości, nosił nasze choroby. W Jego zmartwychwstaniu, przez które nas usprawiedliwia. Całe życie Chrystusa jest misterium odkupienia, tajemnicą tego wielkiego dzieła ratowania człowieka, wysłużyć mu niebo, wysłużyć mu wieczne szczęście, wieczne życie u Bogu, u boku Boga, Boga Ojca. No właśnie, odkupić, uratować od złego, od grzechu człowieka, od nas samych. I tutaj skupia się cała wielka miłość Ojca, walka o człowieka, skierować człowieka też do pierwotnego powołania, czyli do pojednania z Bogiem. Masz żyć w jedności z Bogiem. Ktoś kiedyś powiedział, to jak pamiętam, czytałem ojca Piotra Rostworowskiego, to był kameduła, eremita, wspaniały człowiek, powiedział kiedyś w jakimś tam kazaniu, w jakichś rekolekcjach, że człowieku, gdybyś tylko ty jeden był na tym świecie, tylko ty jeden, ty Kowalski, ty Nowakowski, prawda, ty Michał, ty Marta, ty Maria, prawda, to Jezus by to zrobił też dla ciebie, gdybyś tylko jeden był na tym świecie, to on by to i tak zrobił, i tak by zstąpił z nieba, stał się człowiekiem, przybrałby ludzką postać, podobną we wszystkim oprócz grzechu, i potem by poszedł za ciebie na krzyż. To jest jego misja, uratować człowieka. Szaleństwo miłości, można tak powiedzieć. Uratować, bo kocha człowieka. Nie jesteś byle kim. Nie jesteś byle kim. Jezus całym życiem pokazał, mówimy dzisiaj sobie to, całym życiem pokazał, że walczy o nas, że walczy o mnie, że walczy o ciebie. Tak sobie pozwolę tutaj na taką, może nie dygresję, ale na taki przykład zaczerpnięty z filmu, a właściwie to zauważył, przywołał świętej pamięci wybitny kaznodzieja, lubiany, myślę, przez państwa też, ksiądz Piotr Pawlukiewicz, powołał się na pewien film wojenny, gdzie jest taka scena, gdzie młody żołnierz przychodzi do dowódcy przed jakąś straszną walką, bitwą i mówi do tego dowódcy, proszę mi coś obiecać. Dowódca mówi, ale co? No, że ja nie zginę w tej wojnie, w tej walce, teraz, za chwilę. No i ten dowódca mówi, ale ty jesteś żołnierzem. Nie mogę ci tego obiecać. Żołnierz musi mieć to na uwadze, że może zginąć w czasie walki. A ten młody żołnierz zaczyna prawie, że płakać, ale ja nie chcę, ja się boję, ja nie chcę umierać, ja chcę żyć. Ja mam dziewczynę, ja mam żonę, ja mam matkę, ja chcę wrócić, ja chcę ślub, ja chcę mieć rodzinę, ja nie chcę umierać, ja się tak strasznie boję. No, a dowódca mówi, ale ja nie mogę ci tego zagwarantować, to nie jest możliwe. Błagam, błagam, prosi ten młody żołnierz. Dowódca nie wie, co ma robić, następuje taka konsternacja, widzi, że ten młody mu ufa, ale naprawdę, no nie może mu tego obiecać, to będzie taka strzelanina zaraz, że... No ale dla takiego świętego spokoju machnął ręką, mówi, dobrze, idź walczyć, nie zginiesz, obiecuję ci. No i rozpoczyna się walka, gdzieś tam ten dowódca w okopach daje krzykiem rozkaz do natarcia, żołnierze lecą, strzelają, no straszna strzelanina, można powiedzieć rzeź, pada jeden, drugi, trzeci żołnierz, w tę kulę dosięgają tego młodego żołnierza, który właśnie prosił, żeby nie zginąć, i pada niemal jak martwy na polu walki. To widzi dowódca, co robi? Bez namysłu wyskakuje z tych okopów i mimo, że się naraża, bo kule świszczą, strzelanina niesamowita, on biegnie do miejsca, gdzie leży ten na wpół umarły młody żołnierz. Ponieważ jest już bardzo niebezpiecznie, rzuca się na ziemię i czołga się do niego, chwyta go jakoś tam i wycofując się, czołgając, ciągnie za sobą tego umierającego młodego żołnierza. Ale czas upływa, krew z niego upływa, życie z niego upływa, więc ryzykuje. Wstaje, bierze go na ramiona i bardzo ryzykując, wybiega z pola walki, te kule świszczą, bardzo ryzykuje, naraża się, wbiega do szpitala polowego, rzuca tego lekarza, tego żołnierza na stół operacyjny, mówi do lekarza, operuj go. A lekarz popatrzy, mówi, nie, tego nie, że on umiera, to jest bez sensu, tamtym mniej rannym, tamtym pomóżmy, oni mają szansę przetrwać, przeżyć, ale ten, to już jest koniec. Dowódca ponawia prośbę, już bardziej stanowczo, operuj go, bo ja ci każę, rozumiesz? Nie. To nie ma sensu. Marnujemy czas. On i tak umrze. Pomóżmy innym. Wydaje się to być logiczne. Dowódca nie wytrzymuje, wyciąga pistolet, przykłada do skroni lekarza i mówi, operuj go, rozumiesz? Bo ja ci każę. Operuj, bo ja mu obiecałem, że on będzie żyć, rozumiesz? Lekarz mówi, dobrze, już dobrze, no już tak. Podejmuje się tej karkołomnej czynności. Nie daje nadziei za bardzo temu młodemu żołnierzowi, ale jakimś cudem, niewątpliwie Bożym cudem, udaje się, że przeżył. Stracił dużo krwi, ledwo co, ale przeżył tę bitwę, mimo że jego życie było już właściwie na włosku. I ktoś, widząc tę scenę, mówi ksiądz Pawlukiewicz, powiedział, że nigdy nie widział tak dobrego obrazu, który pokazuje nam, jaki jest Chrystus. On jest właśnie takim dowódcą. Jak nam obieca, że my nie zginiemy, na wieki nie zginiemy. I my go prosimy, uratuj mnie od zguby wiecznej, to on będzie o nas walczyć, jak ten dowódca z tego filmu. On się będzie narażać. I on się naraża, proszę zobaczyć. I on dzisiaj widzi, co się dzieje, Wyrzucany jest z kościołów na zachodzie Europy, zamykane kościoły, figury Jezusa na bruk, tabernakula, wyrzucane, sprzedawane, ławki rąbane, no cały wystrój kościoła niszczony, tak czasami mówię trochę dosadnie, ponieważ jestem z nadmorza i z rodziny rybackiej, no to po prostu kościół bywa na zachodzie Europy, już w Niemczech, w Holandii, w wielu miejscach Europy, wypatroszony, przepraszam za takie słowo, ale i ten Jezus to widzi, prawda, i cierpi, co się robi, a mimo to kocha tych Niemców, kocha tych Francuzów, Holendrów, kocha mnie i ciebie, kocha nas. O nas walczy. To jest właśnie całe jego życie, to była walka o nas i to się dzieje także dzisiaj. Taki on jest, walczący o człowieka, mimo że jest wyśmiewany, mimo że jest opluwany, mimo że jest sponiewierany i wielokrotnie samotny, samotny w kaplicach, w adoracjach. Może nieraz w domach zakonnych, nie wiem, oby nie, oby nie. No właśnie, o tym dzisiaj mówimy sobie. Drodzy Państwo, czytamy dalej w katechizmie Kościoła Katolickiego to, co właściwie powiedziałem teraz, że całe życie Chrystusa jest misterium rekapitulacji. Wszystko, co Jezus uczynił, powiedział, wycierpiał, miało na celu przywrócenie człowieka upadłego do jego pierwotnego powołania, żeby był w jedności z Bogiem. Kiedy Syn Boży przyjął ciało i stał się człowiekiem, to jest za świętym Ireneuszem, powtórzę, kiedy Syn Boży przyjął ciało i stał się człowiekiem, dokonał w sobie nowego zjednoczenia w długiej historii, ludzkiej i dał nam zbawienie. To więc, co utraciliśmy w Adamie, czyli bycie na obraz i podobieństwo Boże, odzyskujemy w Jezusie Chrystusie. Dlatego właśnie Chrystus przyszedł przez wszystkie okresy życia, przywracając wszystkim ludziom komunię z Bogiem, jedność z Bogiem, komunia z Bogiem. I ostatni punkt dzisiaj króciutko, nasza komunia z misteriami Jezusa. Punkt 519, że mówi nam o tym, że Jezus nie żył dla samego siebie, żył dla nas. Całe bogactwo Chrystusa jest przeznaczone dla każdego człowieka. Ono jest dobrem każdego człowieka. Chrystus nie żył dla siebie, ja to mocno podkreślam. Chrystus nie żył dla siebie, ale dla nas. Dla nas. Od chwili wcielenia, dla nas ludzi, dla naszego zbawienia. Aż do swojej śmierci za nasze grzechy i zmartwychwstania, dla naszego usprawiedliwienia. Także teraz jeszcze jest On naszym rzecznikiem wobec Ojca, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nami. Ze wszystkim, co przeżył i wycierpiał za nas raz na zawsze, jest ciągle obecny przed obliczem Boga, aby się teraz wstawiać za nami. Rzecznik, nasz rzecznik względem Ojca, wobec Ojca. Jakie to jest piękne, że wycierpiał za nas, wszystko co przeżył, wycierpiał za nas na zawsze i jest ciągle obecny. Nie kiedyś był, nie kiedyś ratował człowieka, ale dzisiaj, też tu i teraz, kiedy my żyjemy w XXI wieku, w tym nowoczesnym, bardzo pogubionym, chorym świecie, gdzie tak blisko nas jest wojna, gdzie człowiek zabija człowieka w tak nowoczesnym, postępowym świecie, Jezus jest ciągle obecny przed obliczem Boga, aby się wstawiać za nami. Niewątpliwie dalej cierpi, widząc, co człowiek czyni. Ale to już jest moja dopowiedź. Jezus w całym swoim życiu przedstawia siebie jako nasz wzór. To jest też bardzo ważne. Dla nas jest wzorem. Jeśli szukamy gdzieś autorytetu, wzoru, mówimy, że dzisiaj nie ma wzorów, nie ma autorytetów, patrzmy na Jezusa, patrzmy na Niego. Jak On kochał, jak On wybaczał, jak On był miłosierny, jak zauważał człowieka, jak umiał rozmawiać, jak umiał słuchać. Nawet kiedy inni uciszali tych, którzy chcieli do Niego przyjść, On tego wołającego umiał usłyszeć, zatrzymać się, podejść do Niego. Jest jako nasz wzór, jest człowiekiem doskonałym, który zaprasza nas, abyśmy się stali Jego uczniami i szli za Nim. Przez swoje uniżenie dał nam wzór do naśladowania, przez swoją modlitwę pociąga do modlitwy, przez swoje ubóstwo wzywa do dobrowolnego przyjęcia ogołocenia i prześladowań. I, drodzy Państwo, ostatni już zupełnie punkt. Wszystko, co Chrystus przeżył, czynił po to, abyśmy mogli przeżywać to w Nim i aby On przeżywał to w nas. Poprzez wcielenie zjednoczył się w pewien sposób z każdym człowiekiem. Jesteśmy powołani do tego, abyśmy byli jedno z Nim. Jako członkom swego ciała daje On nam udział w tym, co przeżył w swoim ciele dla nas i jako nasz wzór. Mamy być jedno. I tutaj mamy na koniec świętego Jana Eudesa, który powiedział tak: powinniśmy przedłużać i dopełniać w nas stany i misteria Jezusa. Powinniśmy prosić Go często, aby doprowadził je do ostatecznego wypełnienia w nas i w całym Kościele, albowiem Syn Boży zamierza rozwijać i przedłużać w pewien sposób swe misteria w nas i w całym swoim Kościele przy pomocy łask, których chce nam udzielić oraz skutków, których dzięki tym misteriom pragnie w nas dokonać. W takim znaczeniu Chrystus pragnie dopełnić w nas swoje misteria. To jest punkt 521. Tak, chce, abyśmy byli z Nim jedno, abyśmy byli bardzo blisko zjednoczeni, abyśmy byli w zgodzie z Bogiem. I mamy ku temu przecież takie środki, mamy sakramenty święte, mamy Słowo Boże, korzystajmy z tego, ale i On nas potrzebuje. Ktoś kiedyś, to już na koniec przytoczę, taki tekst nieznanego autora z XIV wieku. Niektórzy tylko połowę tego tekstu umieszczają na różnych portalach, a ja znalazłem cały ten tekst i bardzo się cieszę. Pamiętam go jeszcze ze szkoły średniej. Nasze ręce. Ktoś kiedyś tak pięknie napisał, jakże prawdziwie, jak bardzo to jest aktualne także dzisiaj. To tak na zakończenie, dla Państwa, a także dla mnie samego. Chrystus nie ma innych rąk, tylko nasze ręce, aby wykonywać dzisiaj swą pracę. Chrystus nie ma innych nóg, tylko nasze nogi, aby ludzi prowadzić po swojej drodze. Chrystus nie ma innych ust, tylko nasze usta, aby ludziom opowiadać o sobie. Nie ma innej pomocy, tylko naszą pomoc, aby ludzi sprowadzić na swoją stronę. My jesteśmy jedyną Biblią, którą jeszcze te czytają współcześni. Jesteśmy Boga ostatnią nowiną zapisaną w czynach i słowach. I dalej, ale jeśli to pismo będzie sfałszowane albo nie będzie czytelne, jeśli nasze ręce są zajęte innymi sprawami niż Jego, jeśli nasze nogi wiodą tam, dokąd prowadzi grzech, jeśli nasze usta mówią to, co On by odrzucił, czyżbyśmy oczekiwali, że możemy Mu służyć, nie naśladując Go? Chrystus nie ma innych rąk, nóg, ust, pomocy, jak tylko nasze. Jesteśmy jedyną Biblią, którą jeszcze czytają współcześni. Jesteśmy Boga ostatnią nowiną zapisaną w czynach i słowach. Pamiętajmy, to co czynił Chrystus przez całe swoje życie było po to, żeby nas uratować. Wiele tajemnic jest Jego życia, ale wszystko było po to, żebyśmy byli zbawieni. A dzisiaj On dalej chce działać, także przez nas. Jak to powiedział papież Benedykt XVI, dla Boga jesteś chciany, kochany i potrzebny. Dla Boga jesteś chciana, kochana i potrzebna. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.